Jakich jest 6 najczęstszych błędów w projektach budowlanych? Zapraszamy do słuchania. Już jest dostępne trzecie rozszerzone wydanie książki Jak się wybudować i nie zwariować. To kompendium wiedzy dla osób planujących budowę domu.
Dzisiaj o projektach budowlanych troszeczkę powiemy. No to może na początek warto by było wyjaśnić takie podstawowe zasady, które przyjmiemy jako założenia, że tak, no projekt budowlany powinien być kompletny, czytelny. Jeżeli zamawiacie projekt budowlany, no to zamawiacie projekt budowlany, instalacje elektryczne, hydrauliczne, sanitarne, wentylacji, konstrukcja, elektryka, więc jakby z tego składa się projekt budowlany plus projekt wykonawczy. No i jakby tak, to tyle tytułem wstępu. I w tych projektach katalogowych i projektowanych, wykonywanych indywidualnie zdarzają się poważne błędy, poważne braki, z którymi stykam się właściwie na co dzień i które przez później wiele, wiele godzin wymagają jakichś doprecyzowań, wyjaśnień i dodatkowych ustaleń.
Super, to zaraz powiesz, jakie są najczęstsze błędy. Powiem tylko na wstępie, że jak otrzymujecie od projektanta projekt budowlany, to przede wszystkim przed zapłatą zapoznajcie się z nim, obejrzyjcie wszystkie rysunki, zobaczcie, czy wszystko jest jasne, a wszystkie wątpliwości od razu z projektantem wyjaśniajcie. Sporym błędem, który się dosyć często powtarza, jest to, że podczas prac projektowych na pewno projektant stworzył wiele rysunków i czasami w projekcie budowlanym są rysunki z różnych wersji. I na przykład rzuty pomieszczeń są z wersji pierwszej, elewacja jest z wersji ostatniej, są jakieś małe przekłamania. Obejrzyjcie więc wszystkie rzuty, wszystkie przekroje, upewnijcie się, że wszystkie ustalenia zostały spisane i są aktualne w waszym projekcie budowlanym, bo pewne niezgodności mogły wystąpić podczas właśnie prac projektowych.
Tak, i to by było może tym tytułem wstępu taki bonusowa porada, tak. Błąd, który się też zdarza. Natomiast to, o czym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, szczególnie to, co mi chodzi po głowie, to nie są błędy wynikające z obliczeń, jakichś błędów rysunkowych, że projektant się pomylił, czy taki błąd, że właśnie włożył, wpiął do projektu nie te rysunki, co trzeba. Chodzi tutaj bardziej o błędy natury planowania, błędy natury logicznej. No i pierwszym z takich błędów, albo braków, jakkolwiek to nazwać, w projektach budowlanych, z którymi się spotykam, no to są błędy związane z brakiem omówienia albo z niedokładnym omówieniem z klientem układu funkcjonalnego, układu ścian działowych. Rzeczywiście tak, wiele osób poświęca na to dużo czasu, szczególnie jeżeli projekty tworzone są indywidualnie, no to poświęca się wiele czasu na to, żeby ścianki działowe były tam, gdzie mają być, a później i tak w momencie, kiedy projekt uzyska pozwolenie na budowę i w momencie, kiedy jest już wykonywany, to się klienci zastanawiają, inwestorzy zastanawiają, czy na pewno te ścianki powinny tak być, a może je zmienimy, a może je przesuńmy, a może powiększymy łazienkę, a może zmniejszymy pokój, albo coś tam. Jakby tak, to jest z jednej strony rola projektanta, architekta, żeby klientom, inwestorom uświadomić, jak powinny być te pomieszczenia stworzone, jakie powinny być duże, jakie są możliwości. No i pomóc im to przemyśleć, tak? Przemyśleć w kontekście układu funkcjonalnego, czy na pewno te szafy, które tam mają się znaleźć, się zmieszczą, czy na pewno łóżko, które ma trafić do pokoju dziecięcego, się zmieści. Czy na pewno w gabinecie jest miejsce na biurko, szafę jakąś, krzesło, czy na pewno łazienka ma wyglądać tak, jak ma wyglądać, gdzie ma być WC, prysznic, umywalka, jaka ma być ona duża i tak dalej. No bo jakby samo rysowanie ścianek działowych właściwie niewiele znaczy, dopóki nie wrysujemy w te pomieszczenia mebli. I to, z czym się spotykam, to jest właśnie to, że niby coś zostało zaplanowane, niby coś zostało przyjęte, architekt coś narysował, inwestorzy tak właściwie, no okej, może być, i dopiero później po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie zawsze, ale często wchodzi projektant wnętrz i zaczyna wszystko przemeblowywać. Z lewa na prawo, z prawa na lewo, układy funkcjonalne się zmieniają, mieszają się meble i tak dalej, i się okazuje, że pomieszczenia są za małe, trzeba powiększyć, że są niefunkcjonalne. I jakby to jest duży błąd, bo po pierwsze generuje zamieszanie, niepotrzebne zupełnie, bo mogło być to uzgodnione od początku z projektantem wnętrz i od początku te pomieszczenia mogły być takie, jak mogły być. Co gorsza, jeżeli to się dzieje na etapie budowy, bo takie momenty też się zdarzają, no wtedy trzeba a to rozbierać ściankę, a to przesuwać otwory drzwiowe. No przeróżne, przedziwne rzeczy się zdarzają. I to się zdarza często. Jakby z mojego doświadczenia wynika, że to się po prostu zdarza często. Osoby budujące własny dom zaczynają realnie myśleć nad układem funkcjonalnym, nad tym, gdzie, które meble mają trafić. Już nie mówiąc o rzeczach typu pralka, wyposażenie łazienki, dopiero w momencie gdzieś tam powstawania stanu surowego i wtedy trzeba te decyzje podejmować szybko, na hura. Jeżeli wejdzie projektant wnętrz, to jakby jest kolejna osoba, która jeszcze dorzuca swoje zdanie i robi się zamieszanie, robią się po prostu niepotrzebne koszta, niepotrzebny stres, bo trzeba decyzje podejmować szybko. No i z tego też mogą wynikać już błędy na samej budowie, więc jakby porada, morał z tego wywodu mojego jest taki, że naprawdę trzeba dopasować układ funkcjonalny domu, ścianki działowe, włącznie z drzwiami, oknami i ustawieniem mebli i wszystkich ważnych elementów wyposażenia wnętrza już na etapie projektu, jeszcze zanim zacznie powstawać stan surowy, otwarty.
Tak, to ma wielkie znaczenie, więc w sumie nie mam nic do dodania, mogę tylko potakiwać, bo to jest bardzo ważne.
Możesz tylko potakiwać, no to jakby obstawiam, że pewnie zgodzisz się z kolejną sprawą. Jak mamy stan surowo otwarty, już mamy ścianki działowe i tak dalej, no to tak, jakby pojawia się cały szereg kolejnych rzeczy, nad którymi inwestorzy zaczynają się zastanawiać dopiero w tym momencie. Jakby niby to wszystko w projekcie było, ale nikt się nad tym tak głęboko nie zastanawiał. No i kolejna sprawa po stanie surowym otwartym, no to jest stolarka okienna i drzwiowa. I tutaj znowuż tak, no projektant coś w projekcie wyrysował, jest jakieś zestawienie stolarki, a czasami nawet i tego zestawienia nie ma, to już jest w ogóle wtedy katastrofa, bo trzeba wszystko wymyślać od zera, ale przyjmijmy, że projekt jest trochę lepszej jakości, zestawienie stolarki jest, no ale tak, z racji tego, co powiedziałem wcześniej, nie było do końca ustalone, gdzie jakie meble stoją, więc nikt się nie zastanawiał, czy okno ma się otwierać w prawo czy w lewo. Tak? A to ma bardzo duże znaczenie dla zamówienia stolarki okiennej. Nikt się nie zastanawiał, czy chcemy mieć tutaj fiksa, w sensie okno stałe bez otwierania, czy może jednak ma być otwierane, a może ma być tutaj wyjście na taras. Wyjście na taras ma być przez drzwi, czy przez zwykłe uchylne otwierne, czy przez przesuwne. A może to jest jedno z ważniejszych wyjść, tu powinny być w ogóle drzwi normalne zrobione, albo drzwi aluminiowe. Takie tarasowe, bo będą bardzo często używane. I takie dylematy powstają tak naprawdę dopiero w momencie, najczęściej jakby to, co obserwuję, w momencie, kiedy mamy gdzieś tam stan surowy zamknięty i inwestorzy zaczynają się zastanawiać, jak to wszystko ma realnie funkcjonować. I tak jak mówię, to się odnosi do kroku poprzedniego, który był niedoszacowany, niedokończony, był jakiś wstępnie zamysł. No i tak, później zamówienie stolarki okiennej trwa realnie bardzo długo, no bo jest milion pomysłów, jak to zrobić, tak? Architekt rzucił jakąś pierwszą wersję, ona jest niepraktyczna, albo trzeba ją zmienić, bo się zmieni układ funkcjonalny, bo się zmienią wnętrza i tutaj okna się nie mogą otwierać, no bo będzie coś stało na przykład, więc się zaczyna bardzo długi i żmudny proces wybierania stolarki okiennej, więc moja rada jest jakby taka sama jak w punkcie pierwszym, znowuż należy przemyśleć układ funkcjonalny i należy przemyśleć stolarkę okienną, jak ona ma funkcjonować, jakby włącznie z tym, czy mają być okna stałe, czy mają być okna otwierane, jakie podziały okien, które skrzydła się mają otwierać, w którą stronę się mają otwierać, czy mają być suwane, czy niesuwane. Jakby mnóstwo rzeczy tutaj wchodzi w grę.
Okej, no to rzeczywiście tutaj trzeba dużo rzeczy przyjąć i podjąć wiele decyzji. Wracając do punktu pierwszego, a propos drzwi jeszcze, bo też zauważyłem, że wiele osób projektując wejście do pokojów nie za bardzo czuje, jak ważne jest umiejscowienie tych drzwi. W wielu przypadkach warto zrobić tak, żeby szafę w pomieszczeniu zaprojektować czy też zaplanować tak, że po otwarciu drzwi szafa znajduje się właśnie po stronie otwartych drzwi, więc musisz mieć odpowiednio duże miejsce na to, żeby taką szafę tam umiejscowić. W przypadku okien ważne jest też umiejscowienie budynku względem stron świata. No pytanie, z której strony słońce wpada do pomieszczeń, no i czy na pewno pomieszczenia będą dobrze doświetlone. Przykładowo w pokojach dziecięcych, jeżeli już dzieci są na świecie i już chodzą na przykład do przedszkola, do zerówki, wiemy, czy są lewo- czy praworęczne, usytuowanie okna i biurka dziecięcego ma ogromne znaczenie. Chodzi o to, żeby dziecko podczas pisania nie rzucało cienia na kartkę, na której pisze. Szczegóły oczywiście są to, ale trzeba je rozważyć. Jeżeli nie mamy dziecka, no to trzeba rozważyć takie układy, które zarówno pozwolą na zaprojektowanie pokoju dla dziecka leworęcznego, jak i praworęcznego. To jest dużo, dużo rzeczy do przemyślenia, ale po to się o tym myśli przed budową, żeby podczas budowy nie wprowadzać dodatkowego chaosu.
Tak, i właśnie dlatego też o tym mówimy, dlatego dzisiejszy podcast, bo zostawianie tego wszystkiego na ostatnią chwilę, no, generuje stres, problemy, jeszcze sytuacje typu, a projektant wewnętrzny miał coś wysłać, ale jest na urlopie, to też jakby z racji tego, że mamy wakacje, jak to nagrywamy, to też się to zdarza. I to jakby to nie są odosobnione przypadki, to są bardzo powszechne rzeczy, projektanci zawsze są zawaleni robotą. Na budowie już warto by było montować te okna, jeszcze nie są zamówione i tak dalej, nie? Więc jakby planowanie, a to wszystko wynika właśnie z tego, co na początku powiedziałem, czyli nie do końca przemyślanego układu funkcjonalnego i w momencie, jak zaczynamy budować z takim nieprzemyślanym układem, to później pociąga to za sobą cały szereg rzeczy nieprzemyślanych, brakujących, które trzeba dowymyślić na etapie budowy, albo które trzeba doprojektować na etapie budowy, albo które trzeba już na etapie budowy reagować i zmienić na żywo, no i to jeszcze generuje dodatkowe koszty. No i jakby płynnie przechodząc do kolejnego, tak, bo to mówiliśmy o układzie funkcjonalnym, o oknach, ale tak jak mówię, jest tego więcej. Naliczyliśmy 6 takich punktów. Trzecim jest instalacja elektryczna, teletechniczna, internetowa. Jednym słowem, wszystko, co się wiąże z kabelkami. No i tutaj tak, no jakby to samo, powtórzę to samo, bo instalacja elektryczna, na przykład to, gdzie ma się włączyć światło, to, gdzie ma być gniazdko do komputera, gniazdko do telewizora, gniazdko elektryczne, no to wszystko zależy od tego, gdzie będzie stało biurko, gdzie będą drzwi, jak się będzie wchodziło, gdzie będzie stała zabudowa, na przykład szafa, tak? Jakby to wszystko wynika właśnie z układu funkcjonalnego i to wszystko powinno być naprawdę mocno przemyślane przed etapem budowy, bo w momencie, kiedy wchodzi już elektryk, to też jest oczywiście jedna z metod, tak? Można wpuścić elektryka na budowę i mu palcem pokazać, chce gniazdko tu, tam, siam i owam. No ale tak, po pierwsze wtedy o wielu rzeczach się zapomni.
Tak.
I to jest pewnik, że o wielu rzeczach się zapomni, bo się o nich nie pomyśli. Bo są rzeczy, które są nieoczywiste. Jakby dosyć oczywiste jest, że potrzebujemy światło, włącznik światła i gniazdko w każdym pokoju. Ale są rzeczy mniej oczywiste, o których możemy zapomnieć. Jakieś zasilania do różnych urządzeń, które chcemy mieć w domu. Typu pompa ciepła, stacja zmiękczania wody, rekuperacja, jakieś zasilania bramy wjazdowej, wideodomofony. Jakby jak na chłodno myślimy, na spokojnie, to wszystko jest oczywiste, natomiast jak wchodzi elektryk i robi swoją robotę, to bardzo łatwo o tym zapomnieć, a później za kolejne dojazdy, za zapomnienie jednego gniazdka czy włącznika światła będzie przyjeżdżał i kasował dodatkowo jakieś no już większe pieniądze na pewno. Później oczywiście ewentualne zmiany, jeżeli nastąpią, no to tak samo to generuje dodatkowe koszty. Druga sprawa, to jest wszystko skorelowane z meblami, gdzie mają być meble, jakaś stała zabudowa, czasami oświetlenie w stałej zabudowie. To jest połączone też z tym, jaką chcę mieć instalację internetową, ewentualnie instalację monitoringu, czy jakieś instalacje zewnętrzne, oświetleniowe. No naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy związanych już z wystrojem wnętrz, tak? Może jakieś lampy nastrojowe, LED-owe, sufitowe, no przeróżne oświetlenie, jest tak bardzo, bardzo dużo do wyboru, że tutaj pod niektóre oświetlenia trzeba przygotować specjalne jakieś instalacje elektryczne. No mam tutaj na myśli szczególnie jakieś LED-y, ale też mogą być przeróżne rodzaje lamp oświetleniowych, które wymagają takiego, a nie innego niekoniecznie zasilania, ale jakiegoś rozprowadzenia kabli, umiejscowienia kabli, żeby to wszystko pasowało, więc tu jest naprawdę wiele rzeczy, które należy przemyśleć z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście, jeśli komuś nie zależy, robi jeden punkt świetlny na suficie i na pewno coś tam się podłączy i będzie świeciło, natomiast no w dzisiejszych czasach wiele osób jednak już chce mieć troszeczkę bajerów, że tak powiem, w domu związanych z oświetleniem, no i nad tym trzeba pomyśleć wcześniej, no bo później to wszystko na hop-siup generuje całą masę problemów i niespodzianek.
To oświetlenie też jest ważne, żeby współdziałało i współgrało z pomieszczeniem, więc czasami trzeba przemyśleć, czy lampa nie powinna na przykład wisieć metr w prawo, żeby była na przykład równo nad stołem, więc to są znowu małe szczegóły, ale one tworzą właśnie klimat naszego przytulnego mieszkania. Oprócz tego, co powiedziałeś, to też trzeba pomyśleć nad tym, co jeszcze wyprowadzimy na zewnątrz, czyli zasilanie bramy, furtki domofonu, oświetlenia na zewnętrznego, może zasilanie pompy do basenu ogrodowego. No właśnie, co chcecie? No, lepiej o tym pomyśleć teraz, po podcaście na przykład, niż podczas budowy domu. Co do gniazdek, no pewnie czym więcej, tym lepiej. No jednak, mimo wszystko, wiadomo, że to koszty, ale prawda jest taka, a jestem właśnie świeżo po remoncie pokojów dziecięcych, więc jakby no, jestem na bieżąco. Nigdy nie wiesz, jak będzie pokój dziecięcy wyglądał za 3 lata, a jak będzie wyglądał za 8. Będzie dużo żeglerki, więc i biurko będzie stało w różnych miejscach, i komputery, i tak dalej, więc warto, żeby te gniazdka były no, na każdej ścianie. Tak samo, nie wiem, na ścianie przy telewizorze warto mieć nawet 8 gniazdek, bo konsole, telewizory, ładowarki, jakieś inne rzeczy, no to wszystko po prostu pobiera dużo, dużo prądu. Mnóstwo jest takich rzeczy.
Tak, tak, dokładnie tak jak mówisz, tych punktów jest po prostu tak dużo, że w momencie, kiedy wpada elektryk i mówi, proszę mi pokazać, gdzie mają być gniazdka, nie jesteście w stanie absolutnie z pamięci wszystkich wypunktować elektrykowi, że tak powiem. No, jakby doświadczenie pokazuje, że nawet w mniejszych domach tych punktów elektrycznych, zresztą rozmiar domu niekoniecznie jest skorelowany bezpośrednio z ilością punktów elektrycznych, to tak nie idzie w parze bardzo mocno ze sobą, to takie raczej luźne powiązanie. Natomiast do czego zmierzam, że takich punktów elektrycznych jest zwykle 130, 150, 170 w takich domach typowej wielkości. A to oznacza, że z pamięci nie da się tego wszystkiego ogarnąć i trzeba nad tym posiedzieć naprawdę no kilka dni, jeśli nie tygodni, żeby to spokojnie przemyśleć. I tu mówimy, z jednej strony mówimy o tym, jak to się ma do wyposażenia wnętrza, ten przykładowy stół w kuchni, żeby było oświetlenie dokładnie nad stołem, a nie gdzieś obok. A z drugiej strony mówimy tutaj też o kwestiach takich bardziej technicznych, bo potrzebujemy na przykład, zależnie od tego, jakie chcemy mieć jeszcze elementy w domu, na przykład zasilania i sterowania do rolet okiennych, do ogrzewania podłogowego, jeżeli będzie sterowane strefowo. No jakby mnóstwo rzeczy, do których potrzebne są też instalacje elektryczne, czy jakieś teletechniczne, sterownicze, przeróżne, bo po prostu w nowoczesnych domach jest dużo rzeczy, które są albo zasilane, albo sterowane takimi instalacjami, więc to wszystko należy po prostu sobie przemyśleć. No i idąc za tropem tej przykładowej kuchni, kolejna rzecz, która znowuż tu nie ma niespodzianki, wiąże się z tym układem funkcjonalnym, no to jest na przykład ogrzewanie podłogowe w kuchni, ale w łazienkach podobnie, no bo nie ma konieczności, żeby było ogrzewanie podłogowe zrobione pod szafkami kuchennymi, pod prysznicem czy pod wanną w łazience. No i musimy wiedzieć, gdzie te elementy chcemy wstawić, tak? To jest jedna sprawa. Po drugie, musimy wiedzieć, gdzie ma być odpływ do WC, bo to jest rzecz, którą już wcale nie tak łatwo przesunąć, o ile w ogóle jest to możliwe, tak? Bo czasami zaplanowane w projekcie, na przykład katalogowym, było WC na ścianie po lewej stronie, a chcemy mieć finalnie WC na ścianie po prawej stronie. No i wszystko super, dopóki to jest w budowie, to jeszcze można zrobić, ale jeżeli mamy na przykład płytę fundamentową i tylko jeden punkt albo dwa na ścianie po lewej stronie, gdzie można podłączyć WC, a po prawej już nie ma, no to się robi kłopot, bo pod płytą fundamentową już za wiele nie zrobimy i tego
zostaje, słuchaj, zostaje wiaderko i sobie jakoś człowiek musi radzić.
No, albo zostają drzwi zewnętrzne i wychodek na zewnątrz. To też, wiesz, wszystko jakby da się zrobić, nie? Da się to wszystko załatwić. Natomiast załatwić, bardzo śmieszne słowo w tym kontekście. Natomiast dobra. Nie o tym chciałem, nie? Jakby chciałem zwrócić uwagę na to, że znowuż wybijasz mnie z rytmu i w ogóle rozśmieszasz słuchaczy. To jest niedobrze.
Załatwiłem ten podcast, no.
Dobra, to jak już mamy dwa suchary w podcastie, to już trzeba kończyć powoli. Ale tak, morał jest z tego taki, że instalacje hydrauliczne są równie ważne, co i elektryczne, a może nawet i ważniejsze, bo woda czy kanalizacja nie chce płynąć pod górę i zawsze z tym jest problem, nieustający już od zarania dziejów. Punkty hydrauliczne naprawdę dużo trudniej się przekłada w razie potrzeby niż punkty elektryczne. Trudniej je dorobić, ogrzewanie podłogowe, jeżeli trafimy z nim nie tam, gdzie trzeba i później trzeba do tej podłogi coś przywiercić, przykręcić, no to się robi kłopot. Więc naprawdę ogrzewanie podłogowe, ja wiem, to jest już troszeczkę późniejszy etap, jeżeli chodzi o podłogówkę, natomiast kanalizacja jest jednym z pierwszych etapów powstających na budowie, bo niezależnie od tego, czy mamy płytę fundamentową, czy mamy tradycyjne ławy fundamentowe, no to już na etapie stanu zero mamy wypuszczone główne punkty kanalizacyjne, co determinuje nam, gdzie będzie stało WC generalnie. Więc to są rzeczy naprawdę ważne i o tym trzeba pamiętać. I tak, jakby wprowadzanie zmian na etapie stanu surowego w instalacji kanalizacyjnej już jest problemem, tak? Już jest dużym problemem, więc po prostu o tym trzeba pamiętać, a to znowuż wynika, tak jak mówiłem, z tego układu funkcjonalnego. Także czwarty punkt, a tak naprawdę ciągle pierwszy.
Co do ogrzewania podłogowego, to a propos błędów w projektach, po pierwsze zobaczcie, czy instalacja jest pod kanapami, bo o dziwo czasami zdarza się, że nie ma zaprojektowanej rurek właśnie pod takimi rzeczami, a przecież aranżację salonu, kuchni możesz kiedyś zmienić, więc warto, żeby to ogrzewanie jednak w tych miejscach było. Po drugie, zobaczcie, czy są na projekcie wrysowane rury prowadzące od rozdzielacza do poszczególnych pomieszczeń. Musi być oznaczone, jak idą rurki, którędy idą rurki, bo czasami też tych informacji nie ma, czyli jest tylko wrysowane ogrzewanie podłogowe w pokojach, w sypialni i tak dalej. Jest wrysowany rozdzielacz, ale tak naprawdę według projektanta ta woda magicznie się dostaje z rozdzielacza do obiegu podłogówki. Nie, powinno być to narysowane, aby było wiadomo, jaki jest przebieg rur, aby było wiadomo, jaka jest długość tych rur, no bo to jest właściwie niezbędne. I taka wskazówka dodatkowa na etapie już budowy, jeżeli macie bardzo dużo rur od ogrzewania podłogowego na korytarzu, warto co drugą rurę zaizolować po to, żeby korytarz się nie przegrzewał, żeby nie było za gorąco. I w drugą stronę, jeżeli w projekcie jest tak, że pod połową korytarza są rurki, to warto te rurki rozłożyć na całą szerokość korytarza, aby nie było tak, że lewa część jest ciepła, a druga chłodniejsza. Nawet osoba dorosła zauważy problem, jak będzie chodziła boso. Lewa stopa będzie cieplutka, druga będzie chłodna. A jak planujecie dzieci, no to dziecko rozszukuje po podłodze, która jest nierównomiernie ogrzana. No, kiepski pomysł. Cały dom, łącznie z korytarzami, powinien mieć równomiernie ogrzewaną podłogę.
Tak, i wiesz, tutaj mówisz o kwestii technicznej i jakby oczywiście tak, to się zgadza, natomiast ja, wiesz, jakby próbuję te użytkowe rzeczy dzisiaj wyłapać.
Tak, a ja jestem teraz tym bardziej techniczny, no.
No właśnie. Dla odmiany. Ja próbuję wyłapać te rzeczy użytkowe, to z rzeczy użytkowych, tak, jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe, coś, czego też w projektach nie ma często, no to na przykład miejsce w ogóle, gdzie ma być rozdzielacz do podłogówki, no bo jeżeli masz dom, w którym na piętrze jest dużo ścian działowych, ale jakby no nie jest to nic niezwykłego, to dosyć typowa sytuacja, gdzie ściany nośne są tylko po obwodzie, w środku jest jedna ściana nośna albo nie ma ich wcale, no to masz same ściany działowe. I gdzie włożysz rozdzielacz do ogrzewania podłogowego? No w ścianę działową go nie wkujesz, bo on jest grubszy niż ściana działowa, więc trzeba go albo w nośną zewnętrzną, albo trzeba zrobić natynkowy, jak natynkowy, gdzie on ma być ukryty, przecież nie zostawimy go sobie widocznego w korytarzu, więc no to są takie rozterki, które warto jednak z wyprzedzeniem sobie rozkminić, przemyśleć i dograć to już, żeby to nie zostawić na ostatnią chwilę znów.
To w sumie to dotyczy także rozdzielnicy instalacji elektrycznej, czy ona będzie w garażu, czy na korytarzu, no właśnie, gdzie, tak.
Ta sama sytuacja dotyczy się pompy ciepła, całego sprzętu z pompą ciepła związanego z pompą ciepła, czy z innym źródłem ogrzewania, czy to będzie kocioł na paliwo stałe, czy kocioł gazowy, jakby to wszystko dalej się tyczy. To też myślę, że niejednokrotnie narzekaliśmy na brak miejsca takiego technicznego i do przechowywania w projektach budowlanych i myślę, że warto dzisiaj ponownie na to ponarzekać, jakby szybciutko i króciutko, w takim sensie, że jakby w projektach pomieszczenia techniczne, które właściwie w tej chwili powinniśmy nazywać już chyba maszynowniami, gdzie znajduje się pompa ciepła, gdzie znajduje się wentylacja mechaniczna, gdzie znajduje się na przykład rozdzielnia elektryczna, stacja zmiękczania wody i czasami jeszcze coś jeszcze tam można wcisnąć, no to już jest praktycznie maszynownia. To te pomieszczenia we współczesnych projektach są generalnie za małe, a jeszcze jest to nazwane pomieszczeniem technicznym i magazynem na rowery i częścią garażu w ogóle, więc jakby potrzebujemy tego miejsca, żeby te wszystkie urządzenia pomieścić, no po prostu.
Tak jest. Mamy cztery punkty, czyli mamy ścianki działowe, okna, drzwi, elektryka, instalacja sanitarna. Punkt piąty.
I punkt piąty, o którym już napomknęliśmy, znowu posłużę się przykładem kuchni, bo możemy mieć tak, jakby ile nieszczęść może nas spotkać w kuchni? Możemy mieć okno, które oparzenia. Powinno... Tak, jakby związane z układem funkcjonalnym. Aha. Oparzenia nie, to nie ten suchar. Chyba, że od tostera oparzenia, ale możemy mieć na przykład okno, przez które chcielibyśmy wychodzić na taras, a zostało zrobione jako fix. Tak, to jakby jeden błąd, który nam się w kuchni mógł pojawić, związany z typowo z układem funkcjonalnym i ze solarką okienną. Druga sprawa to, co było drugie, elektryka, tak? Czyli że możemy mieć oświetlenie dokładnie nie w tym miejscu, w którym chcemy je mieć. Więc jakby siedzimy sobie przy stole i nam się światło świeci zupełnie obok. Możemy mieć ogrzewanie podłogowe porobione pod wyspami w miejscach, które są kompletnie nieprzeznaczone do użytku i które są kompletnie niegrzejne, więc wydaliśmy pieniądze na ogrzewanie, które nam grzeje nie w tym miejscu, co trzeba. Jakby i kolejna rzecz, która jeszcze nas może spotkać w tej kuchni, do której teraz chcę nawiązać, no to jest wentylacja mechaniczna, tak? Czyli kolejna z instalacji, która na przykład będzie nam wiała w miejsce, gdzie się siedzi i je śniadanie zimnym powietrzem, tak? I będzie nieprzyjemnie. Jakby instalacja wentylacji mechanicznej to jest kolejna sprawa, która jest po prostu do przemyślenia. Jest jedną z tych instalacji do przemyślenia, ze względu na to, że ona dba, a przynajmniej powinna dbać, prawidłowo wykonana właśnie o komfort użytkowania, o to, żeby nie wiało nieprzyjemnym powietrzem, żeby nie było czuć tych nieprzyjemnych podmuchów powietrza w momencie, kiedy sobie siedzimy, czy to w kuchni, czy to na kanapie, czy sobie leżymy w łóżku, czy ktoś pracuje z domu, czy to dzieci siedzą przy biurku i odrabiają lekcje, żeby po prostu nie było takich nieprzyjemnych, chłodnych podmuchów. Znam przypadki, gdzie ludzie mają wentylację mechaniczną, włączą ją na chwilę, jak nikogo nie ma w domu, żeby dom przewietrzyć, a później ją wyłączą, bo po prostu jest tak źle rozplanowana. Te punkty nawiewne i wywiewne, przede wszystkim nawiewne, bo to one dają najwięcej tego odczucia negatywnego, no są umieszczone w takich miejscach, że i generują hałas, i wieją po prostu w jakimś nieprzyjemnym powietrzem w momencie, kiedy się siedzi przed telewizorem wieczorem. No jest po prostu niemiło, nieprzyjemnie i się aż nie chce tego używać. Więc takie rzeczy też się zdarzają. I to jakby z jednej strony jest wina źle wykonanej albo źle zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej, jasne. Z drugiej strony, pomijając kwestie techniczne, jest to też wina układu funkcjonalnego tego, że został anemostat nawiewny wprowadzony dokładnie w miejscu, gdzie się siedzi, przebywa i człowiek chce, żeby mu było ciepło i przytulnie, a ma podmuch chłodnego powietrza.
Tak, i chociaż w teorii powinno być tak, że przy nawiewie powietrze się rozchodzi poziomo nad sufitem, to na przykład jeżeli anemostat jest za blisko ściany lub okna, to powietrze będzie spływało i właśnie będziesz czuł ten powiew, plus wentylacja może działać ze zbyt wysoką wydajnością, no i rzeczywiście wtedy to odczucie powietrza będzie po prostu duże. Problemem jest także wywiew. Też się łączy z układem funkcjonalnym. Przecież anemostat wywiewny nie może być nad wanną, nad prysznicem. Unikamy na przykład przy samym wejściu do prysznica, no bo wychodzisz mokry, czysty z prysznica, no i stoisz właśnie pod tym anemostatem wywiewnym i czujesz po prostu brak komfortu. Więc to też trzeba uwzględnić też na etapie projektowania. Zauważyłem dosyć częsty błąd, że projektant instalacji wentylacji mechanicznej zupełnie nie zwraca uwagi na oświetlenie. I wtedy ktoś projektuje oświetlenie w miejscu anemostatu. No oczywiście tak się nie da, więc trzeba to przeanalizować i upewnić się, że oświetlenie jest daleko od anemostatu. Najlepiej metr lub dalej, bo jeżeli anemostat będzie zbyt blisko żyrandola na przykład, no to zawsze będzie się na nim osadzał kurz, a tego nie chcemy.
Tak, jakby rozpatrywanie tego wszystkiego wspólnie to jest, myślę, jedna z takich rzeczy, która też wybrzmiewa z tego odcinka, z tego monologu długiego. I jakby to by było chyba z grubsza tyle, co tyczyło się wnętrza domu, układu funkcjonalnego. Oczywiście można by wymieniać dalej i dalej i wchodzić głębiej w szczegóły, ale myślę, że jakby zarysowaliśmy tematykę i tutaj już nie będziemy wchodzić w te wnętrza bardziej. Natomiast ostatnią rzeczą, którą mam na dzisiaj, która też się powtarza, no to są elewacje. Bo generalnie elewacja w projekcie architektonicznym musi być. Musi być coś narysowane, musi być z grubsza zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo warunkami zabudowy. Natomiast jak już stoi ten budynek, to właściwie, a może by coś zmienić, A może by dodać jakiś akcent kolorystyczny, jakąś okładzinę elewacyjną, drewnianą, drewnopodobną, betonową, cokolwiek. Jakby pomysłów jest mnóstwo co do kolorów, co do wzorów, faktur, jakichś wypustów, oświetlenia. I to też są rzeczy, które się generalnie, no, po prostu powtarzają. To są rzeczy, o których klienci myślą po prostu później, tak? Nie na etapie projektowania, nie na etapie projektu architektonicznego czy architektoniczno-budowlanego, tylko później zostawiamy sobie to. No i to też generuje jakieś tam niespodzianki. Zwykle to są niespodzianki związane z tym, że bo zapomnieliśmy wypuścić kabel elektryczny, bo miał być na elewacji, gdzieś tam do oświetlenia, tak? No, jeżeli w środku nie ma szczytników, to pół biedy, ale zwykle takie rzeczy się przypominają dużo później, jak już jest elewacja zrobiona. Bo moglibyśmy tutaj jeszcze zrobić jakąś ozdobną deskę elewacyjną, no ale już niestety grubość elewacji nie pozwala i trzeba by kawałek elewacji zerwać. Albo chcemy zmienić kolor, a się okazuje, że ten kolor jest niedostępny, bo w miejscowym planie jest niedopuszczalny. Jakby wiele takich niuansów wchodzi w grę. Są projektanci, którzy robią elewację. To też jakby trochę przestroga, tak? Bo wiele rzeczy jednak chcąc nie chcąc kupuje się oczami, budując swój pierwszy dom. Wielu inwestorów, nie chciałbym powiedzieć, że się nabiera, ale no, kupuje oczami, tak? Jakby jeżeli projektanci robią ładne wizualizacje, to super. Im ładniejsza, tym bardziej prawdopodobne, że ona jest nierealna do wykonania w taki sposób, albo że jest ekstremalnie droga w wykonaniu, tak? Bo na przykład zawiera jakiś specjalny rodzaj tynku, albo zawiera jakieś rozwiązania, które ładnie wyglądają na obrazku. To, z czym się spotykam nagminnie, no to są balustrady bez żadnych mocowań w ogóle, albo z jakimiś mocowaniami praktycznie niewidocznymi, niewidzialnymi. No i rzeczywiście jakby technicznie są metody mocowania balustrad, które są bardzo, bardzo mało widoczne. A z dołu, jakby z poziomu człowieka, z poziomu terenu, praktycznie niewidoczne, tylko że ceny są, no, niezachęcające, delikatnie mówiąc, i jakby nie każdy chce wydać kilka tysięcy złotych na balustradę, kilka to jeszcze mało powiedziane, kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych na balustradę, która praktycznie będzie nieużywana, bo ona tylko w pełni funkcję zdobną na tarasy i tak wychodzić nie będzie, więc jakby elewacja jest jednym z tych miejsc, które należy przemyśleć, z wyprzedzeniem, z dużym wyprzedzeniem, zanim się zacznie ją robić, no bo tak jak mówię, elektryka, czasami jeszcze inne rzeczy mogą mieć wpływ na to, co na tej elewacji ma się znaleźć, a co nie. I to jest też jakby, no nie da się ukryć, coś a la wnętrza, tak? Czyli element wizualny, element, który ma cieszyć oko. I chcielibyśmy, wszyscy by chcieli patrzeć na ładne budynki, nie chcemy tego zostawiać przypadkowi, a robienie tego na łapu-capu, jak już wchodzi ekipa od elewacji i pokazać im palcem tutaj, panie, tak, zrób, a tutaj siak, no to się raczej nie skończy ładnym i zadowalającym oko budynkiem.
Super, no i dodam, że na wygląd naszego budynku mają wpływ także okna. Dzisiaj wracamy do punktu numer 2. Kółko się zamyka, tak naprawdę. Wszystko ma wpływ na wszystko.
Tak. Jakby z jednej strony tak jest, po prostu trzeba się z tym pogodzić. To, co mówimy już od wielu, wielu odcinków, planowanie, 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 jeszcze raz planowanie. No dzisiaj chciałem zwrócić uwagę właśnie na to planowanie, przede wszystkim takie funkcjonalno-wizualno-użytkowe, jakkolwiek to nazwać. Kwestie techniczne zostawiamy dzisiaj troszeczkę na boku. No i tyle. Jakby tak, to jakby wszystko sprowadza się do dobrego planowania, do planowania z wyprzedzeniem. Tutaj, żeby zaplanować wszystko z wyprzedzeniem, czasami trzeba zrobić niektóre rzeczy z wyprzedzeniem, chciałoby się zostawić na później i okej, rozumiem, ale zrobienie projektu wnętrz z wyprzedzeniem, projektu elewacji porządnego z wyprzedzeniem, czasami jakiegoś nawet projektu zagospodarowania terenu, ogrodu, bo musimy wiedzieć, gdzie wypuścić kable oświetleniowe do oświetlenia ogrodu, podjazdu, altany, czegokolwiek, to też są ważne rzeczy, więc zależy, jak kto się czuje na siłach, albo projektować sobie samemu, albo już na wczesnym etapie budowy porozmawiać z projektantami, którzy się specjalizują w tych dziedzinach. Samodzielnie trzeba to skoordynować, niestety, chcąc nie chcą. Jakkolwiek bardzo byśmy nie chcieli tego nie koordynować samodzielnie i zostawić to projektantom, no to jeżeli jest trzech różnych projektantów, no oni sami się między sobą nie skoordynują, więc tutaj jest potrzeba na jednak koordynacja inwestora samodzielnie. No i tyle, to takie porady.
Dobra, no i w ramach planowania zaplanujcie także zakup jednego z naszych kursów, bo mamy kursy i o działce, i o przygotowaniu do budowy, i kurs, który prowadzi krok po kroku przez całą budowę. Możecie także zaplanować zakup książki Jak się wybudować i nie zwariować, najnowsze trzecie wydanie. Prawie 500 stron konkretnych informacji na każdy etap, tak więc zapraszamy na stronę jaksiewybudować.pl.
No i co? Skoro tak, to dziękujemy.
Planujemy teraz zakończenie.
Planujemy, tak. Dziękujemy. Planujemy zakończenie, dziękujemy wszystkim słuchaczom. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dzięki, cześć.
Dzięki, cześć.